Odcinek 10. Jedną z pierwszych depesz szyfrowanych, którą wysłałem do centrali, to jest do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Londynie, po zorganizowaniu w Stambule placówki politycznej łączności z krajem, była depesza z 17 września 1940 roku, zawiadamiająca o możliwości wydobycia ze Lwowa kilku osób przy pomocy zagranicznych poselstw. Tydzień później nadeszło polecenie, aby oczywiście z tej okazji skorzystać i starać się wydobyć w pierwszej kolejności wybitnego działacza Stronnictwa Narodowego, profesora Stanisława Głąbińskiego i innych. Po kilku dniach dodano do tej listy nazwisko ludowca Brunona Gruszki. Po skomunikowaniu się ze Lwowem depeszowałem, że profesor Głąbiński został wywieziony głęboko do Rosji. Miejsce jego pobytu nie jest znane, ale poszukiwania trwają. Poprosiłem jedną Polkę, wyjeżdżającą akurat na Syberię, o sporządzenie ewidencji obozów i miejsc osiedlenia Polaków, przekazanie im informacji o rządzie polskim oraz podtrzymanie na duchu. W kolejnej depeszy do Londynu prosiłem o spowodowanie telegraficznego polecenia MSZ dla radcy ambasady polskiej w Ankarze, aby pomógł mi zdobyć adres oraz fotografie Gruszki i innych. Nie prosiłem bezpośrednio, gdyż stosunki moje z dyplomatami polskimi, ancien reżimu, były wtedy nad wyraz sztywne. W tym samym czasie zawiadomiłem również o pojawieniu się nowej możliwości wydobycia z okupowanego Lwowa około 20 osób. Starania miały być podejmowane oficjalnie, gdyż władze sowieckie rzekomo zgodziły się na ich wypuszczenie, istniało jednak niebezpieczeństwo represji po ujawnieniu nazwisk. Przyszła także depesza, że Brunon Gruszka był poważnie chory i przebywał w szpitalu więziennym w Przemyślu. Kontakt z nim miał jakoby posiadać student prawa Bruno Pawlik. Ta mała ilość nie do końca pewnych informacji stanowiła dla nas problem. Bo jak tu znaleźć sposób na jego uwolnienie przy tak małych możliwościach? Postanowiliśmy, że tylko nieurzędowa prośba ambasadora tureckiego w Moskwie wobec urzędników sowieckich i posiadanie przez Gruszkę tureckiego laissez-passer mogła spowodować wydanie pozwolenia na wyjazd. Komunikowałem się w tej sprawie, przeprowadzałem stosowne badania i niestety Turcy bali się wstawić za Gruszką. Pozostawała zatem mniej bezpieczna droga. Nawiązałem ze studentem Bruno Pawlikiem łączność radiową i po uzyskaniu zgody Londynu wypłaciłem mu $400 na wydostanie Gruszki z więzienia. Ze Stambułu wyjeżdżał akurat jeden Turek, który mógł pomóc mu w zorganizowaniu przeprawy do naszej placówki. Tymczasem w końcu marca pojawiła się nowa możliwość wydobywania Polaków z okupacji sowieckiej. Okazało się, że konsulat ekwadorski w Sztokholmie zgodził się wydawać swoje paszporty osobom wskazanym przez nas. W związku z tym całą listę nazwisk, którą miałem od kilku tygodni u siebie, skierowałem do tegoż konsulatu. W przypadku, gdy brakło danych personalnych potrzebnych do wystawienia paszportu, prosiłem zainteresowanych w Londynie o ich uzupełnienie i przesłanie wprost do konsulatu z powołaniem się na odpowiedni numer na liście. Nigdy nie dowiedziałem się, czy ta egzotyczna droga okazała się choćby częściowo skuteczna. Oprócz otrzymania obywatelstwa ekwadorskiego, trzeba było przecież jeszcze znaleźć sposób wyjazdu do Moskwy w celu odebrania paszportu w biurze tamtejszych Ekwadorczyków, co dla zesłanych Polaków nie było łatwe. Sprawa wydobycia Brunona Gruszki zdawała się rozwijać pomyślnie. Ze strony władz sowieckich dochodziły głosy o wyraźnym złagodzeniu kursu wobec Polaków z jednoczesnym zaostrzeniem w stosunku do ukraińskich hitlerowców. 19 sierpnia przyszła do Stambułu depesza ze Lwowa, którą przekazałem w całości do Londynu. Informowała, że Brunon Gruszka zmarł w więzieniu. Londyn telegrafował zwrotnie, że odbyło się za niego nabożeństwo żałobne.